Powracamy do naszego spotkania i naszej rozmowy. Kłaniam się pięknie. Ewa Dados przed mikrofonem w zastępstwie Moniki Hemberek, której życzymy dużo, dużo zdrowia, i Piotr Wierzchoń przy konsolecie. A po drugiej stronie łączy jest z nami gość dzisiejszego wieczoru, pani Iwona Gryniuk-Toruń, psycholog, która reprezentuje specjalistyczną poradnię psychoprofilaktyki i terapii rodzin w Lublinie. Powracamy do naszego spotkania, do naszej rozmowy nocnej na jakże ważny temat.
Ważne i trudne, i tak mam wrażenie, że taki temat chyba, który wszyscy mamy teraz w sobie, tak, jak rozmawiać, jak
niezależnie od wieku, jak rozmawiać, tak.
Rzeczywistość. Tak, my się skupiamy dzisiaj na dzieciach, bo to jest taka bardzo, bardzo trudny obszar, ale tak przez chwilę, kiedy słuchałam też dziennika, myślałam o tym, że też proszę, żebyście Państwo wierzyli, że każdy z Państwa ma swoją dobrą intuicję, jak rozmawiać z dziećmi. Czyli, że my fachowcy możemy podpowiadać, ale pamiętajcie Państwo, że to, jak to mówił kiedyś Saint-Exupéry, najlepiej widzi się sercem. Także tą drogę do rozmowy, do spotkania, do kontaktu można znaleźć właśnie poprzez bycie, rozmowę i spotkanie.
Tak, też, żeby dziecko nagle nie spojrzało na nas zupełnie inaczej, że co się dzieje z tą mamą czy z tym ojcem, że
tak,
podejmuje tak, temat i wchodzi w temat zupełnie inaczej niż zwykle. Tak? No bo tak, sytuacja też jest inna niż zwykle. Powracamy do tego podziału, o którym mówiłaś. Ci, którzy już mają mniej więcej 11-12, tak, czyli dzieciaki w tym wieku.
To już
od 7 do 11, rozmowy. Tak?
Tak, tak. To już jest ten, można powiedzieć, taki wczesny wiek szkolny, tak? Bo my tak najbardziej jesteśmy, nawet jeżeli nie mamy swoich dzieci, to tak pamiętamy takie właśnie dzieci, które już chodzą do szkoły, które już wychodzą na przerwę, już zawiązują przyjaźnie, no właśnie przywiązują się do różnych rzeczy. No i tutaj rzeczywiście ta rozmowa musi być taka już bardziej konkretna, ale też z takim poczuciem odwagi, w drugą stronę, żebyśmy też tych dzieci nie traktowali jako nic nierozumiejących, tak? Czyli tu jest taka, tak jak mówię, no przytoczyłam taki najprostszy taki schemat widzenia tego bohatera książki czy filmowego Harry'ego Pottera, że to są już dzieci, które już tak naprawdę konfrontowane z rzeczywistością
mają swoje spojrzenie przez siebie wypracowane.
Tak, dokładnie. I często tutaj tym, co powinniśmy też mieć na uwadze, że te dzieci często właśnie nie rozmawiają z nami, bo nie wiedzą, jak to wyrazić, albo że nas chronią, tak? Czyli, że mają swoje jakieś obawy, przemyślenia, lęki, ale że już ich rozwój jest na tyle zaawansowany, że jakby zaczynają same myśleć o tym, co myślą, to często to właśnie wpadają na taki pomysł, żeby nie martwić dorosłych, albo żeby nie pytać, bo to głupie pytania, tak? Bardzo też przeżywają takie zbywanie, tak? W tym wieku szczególnie, wręcz można powiedzieć, powinniśmy traktować tych ludzi jako takich może no jeszcze nie młodych dorosłych, ale już rzeczywiście osoby, które logicznie myślą, które zaczynają myśleć abstrakcyjnie, które już można powiedzieć, ich umysł zaczyna być tak jak dorosłego człowieka. Dlatego, że ciekawe jest, że Piaget w rozwoju, opisie i rozwoju intelektualnego właśnie uznał, że to jest ostatnie, najwyższe stadium. Że my je potem tylko już jakby doprecyzujemy i cyzelujemy. Wyższego poziomu już nie ma, tak? Czyli można powiedzieć, że ten 11, 12, 15 latek zaczyna mieć już takie możliwości myślowe jak dorosły. Ale jeszcze nie ma wiedzy, jeszcze nie ma doświadczenia, dokładnie, tak? I to jest właśnie to, co często gubi te dzieci, że one już niby wiedzą wszystko, ale ta wiedza właśnie nie jest taka życiowa, tak? Jest taka czarno-biała, a nie tak, jak to my dorośli potrafimy z różnymi odcieniami szarości, tak?
Widzieć. A tu spada taka sytuacja, która powoduje strach, paraliż, niewiedzę, nieumiejętność odnalezienia się, dorośli się nie potrafią odnaleźć, a cóż dopiero człowiek, który ma 11 lat, no. No i...
Tak, tak. Albo więcej, tak? No bo będziemy też rozmawiać, że też nadal należy rozmawiać z nastolatkami, którzy szczególnie tutaj mogą poczuć się tacy dorośli, tak? Ale ta dorosłość jest właśnie taka jeszcze całkiem świeża i taka, można powiedzieć, taka jeszcze nie z taką mądrością życiową, tak? I tutaj rzeczywiście ta nasza mądrość, ten spokój, tak, że może być z drugą stronę, że na przykład taki nastolatek będzie chciał walczyć, będzie mówił o sprawiedliwości, będzie taki, można powiedzieć, zero-jedynkowy, tak? A wtedy my odwrotnie, mamy troszkę tłumaczyć, że ten świat jest bardziej skomplikowany. Musimy być tutaj też bardzo tacy wyrozumiali właśnie do tych emocji, bo to znowu pamiętajmy, jest taki jeden z etapów rozwoju, tak? Dopiero potem w wieku nastoletnim, ja mam teraz właśnie na świeżo, właściwie od czwartku nieustannie rozmawiam z takimi młodymi ludźmi, maturzystami, no studentami, którzy, to jest niesamowite, że pandemię, czy sytuację stresu pandemicznego przeżyli jednak troszkę tak bardziej abstrakcyjnie, tak? Że dopóki ich nie dotykała choroba, szpital, to dla nich jednak to był taki dziwny czas, taki trochę, nie wiem, jakiś science fiction, trochę, nie wiem, wolne,
tym bardziej, że ciągle zanurzeni w tym życiu w sieci.
Tak, tak. I dlatego mam poczucie, że oni tak nie do końca, tak jak my dorośli, przeżyli taki stres, czy takie zderzenie z rzeczywistością, co moim zdaniem nadrabiają teraz. Tak, że jak rozmawiałam z takimi nastolatkami, to przychodzą do mnie naprawdę z wielkimi przemyśleniami, z bardzo dorosłymi refleksjami, z takim, no można powiedzieć, już takim mądrym strachem o przyszłość, o świat, o swoją rodzinę.
A jednocześnie to, pewnie z decyzją wspierania i pomocy, bo tu w młodych ludziach ten duch jest i ta chęć jest przeogromna.
Tak, tak. I to jest właśnie też, to jest niesamowite i wspaniałe, że oni znowu potrzebują działać, tak? Potrzebują pójść przerzucić, nie wiem, 30 kilo paczek, albo nie wiem, przebrać, nie wiem, 30 słoików, albo nie wiem, pampersów, tak? Zanieść, zapakować, bo oni potrzebują czuć się potrzebni, tak? Potrzebują jakoś mieć też zajęte ręce, żeby to myślenie abstrakcyjne po prostu nie doprowadzało ich do, no, do lęku i do takich ataków paniki. Ale rzeczywiście to już jest inny poziom myślenia, niezwykle dorosły. Powiem szczerze, byłam bardzo zaskoczona taką dorosłością, refleksyjnością, ale co za tym idzie, no właśnie też dużym obciążeniem, tak, które no też myślę sobie, że my też, można powiedzieć, w takiej wiedzy fachowej mówimy, że jest dosyć duża różnica między strachem i lękiem. To ja też tak często tłumaczę moim podopiecznym.
I może warto do tego powrócić na chwilę i to przybliżyć naszym słuchaczom, rodzicom, którzy dziś są razem z nami, także nam samym.
Tak, tak. Bo pamiętajcie Państwo, że strach to jest coś konkretnego. Tak? To jest duża emocja dotycząca konkretnej rzeczy i o tyle jest, można powiedzieć, w jakiś sposób taka korzystnie się rozwiązuje, że...
No w takim kryzysie, prawda?
Słucham?
W takim kryzysie, w takiej sytuacji kryzysowej.
Tak. Jest konkret, tak? Po prostu działam, próbuję to zmienić, próbuję znaleźć konkretne działania i stąd właśnie te akcje pomocy, przynoszenia, działania, jechania gdzieś daleko. To jest po prostu konkret. Boję się, robię coś, to napięcie znika, tak? Ale pamiętajmy Państwo, że my mamy teraz w życiu coraz więcej nie strachu, tylko lęku. Czyli coś takiego, co snuje się, tak? Co jest takie nienazwane, tak? I mam wrażenie, że tu jest taki bardzo ważny moment, że w sytuacjach kryzysu my spotykamy się z konkretnym, wyrazistym lękiem. Tak jak wspominałaś, słyszymy wybuch bomby, albo nie wiem, widzę mężczyznę z karabinem, tak? Albo muszę przy głosach syren zbiec do schronu, tak?
To dotyczy tych, którzy doświadczają tego dramatu wojny, ale biorąc pod uwagę na przykład przestrzeń, no choćby naszą tutaj, odbiorców naszych słuchaczy, my jesteśmy obok, nas to bezpośrednio nie dotyka, ale dotyka też tych, którzy są całkiem niedaleko. Widzimy te pełne dworce, mamy świadomość konieczności wsparcia i czynimy to z ogromnym oddaniem, aczkolwiek sama sytuacja nam przecież jest oczywista i dzieci także mają tę świadomość, wracają, od dziś są w szkole. Na pewno ten temat pojawia się nieustannie.
Oczywiście, w ogóle to spotkanie, tak jak często słyszę, jak oni mówią, jak mam żyć, jak mam pójść normalnie do szkoły, jak zdaję sobie sprawę, że mój kolega, mój rówieśnik teraz, nie wiem, może musi złapać za karabin, albo właśnie zbiec do schronu. Właśnie w takim już starszym wieku, w takim młodzieńczym, czy w takiej młodej, takiej wczesnej dorosłości, oni naprawdę jakoś myślą o tym, tak? I dla nich właśnie takie jakby rozróżnienie strachu i lęku, czegoś, co mogę zrobić, mogę podjąć konkretne działania, a takiej pewnej bezradności, takiego coś rozpływa, jest po prostu bardzo trudne. Także pamiętajmy właśnie, że te konkretne sytuacje, one są w ogóle nieporównywalne. To nie tak, że któraś jest lepsza, czy któraś jest gorsza. One są każde inna, tak?
Każdy człowiek jest też inny, prawda? Oczywiście, ma inny poziom tego możliwości przyjęcia takich czy innych jakichś emocji.
Inaczej, organizm nasz działa też na takie sytuacje. No i można powiedzieć, że często właśnie taka pierwsza reakcja na coś konkretnego jest taka prosta i taka intuicyjna, tak? Myślę, że przed nami jest bardzo długa droga towarzyszenia tym osobom w momencie, kiedy już trochę się poczują bezpieczni i kiedy dotrze do nich, to właśnie ten lęk i taka, powiedzmy, groźba sytuacji, a nie tylko danego wydarzenia, tak? Czyli, że na razie właśnie rozmawiamy o takiej pomocy w kryzysie, takiej interwencji kryzysowej, ale przyjdzie taki czas, że będziemy też musieli towarzyszyć no i sobie, i też tym osobom w takim właśnie myśleniu takim całościowym, tak?
Ja myślę, że to myślenie już się pojawia, Iwona.
Tak.
Że ten temat świadomości, czym jest słowo wojna, co wydawało się zupełną abstrakcją przez tyle lat, prawda?
Tak,
że to nie omija nikogo, dzieci też nie. Stąd to pytanie takie trudne, jak rozmawiać, bo my nie mamy żadnych doświadczeń.
Tak. Ale to też jest,
proszę
zobaczyć, taka perspektywa pomocy, że często jest, niestety doświadczamy, że my chętnie się uruchamiamy na taką szybką, natychmiastową pomoc, ale potem bardzo ta aktywność spada później, tak? A pamiętajmy, że ci ludzie będą potrzebowali
nieustannej
pomocy, tak?
A to taki nie piękny pomysł dzisiaj się pojawił, zresztą tych pomysłów jest bardzo wiele i tutaj muszę powiedzieć, że na bieżąco telefony dzwonią i także jestem w kontakcie z naszymi przyjaciółmi, którzy zwykle zdawało się, że to, co się dzieje zimą, że ta konieczność wsparcia dla tych w potrzebie jest najistotniejsza. Teraz świat stanął w obliczu takiej, a nie innej sytuacji i natychmiast bez żadnego zawołania, bez konieczności zakładania sztabów. Po prostu ci ludzie są i oni już dokonują zbiórek, przyjmują rodziny, troszczą się o matki z małymi dziećmi. Po nocy jadą gdzieś tam po pieluchy, po oliwki, po to, co jest niezbędne. To jest niesamowite, ale tak sobie człowiek myśli w środku, ja też i pewnie każdy z nas, że to jest ta siła dobra i takiej miłości, tego, co piękne w nas, ludziach.
Takiej intuicji, z takiej w naszej jakiejś nadziei, prawda, i takiej wiary właśnie w to, że jest dobrze, tak?
Jest wiele dzieci, które przyjechały z mamami i te dzieci przecież nie mogą nieustannie tkwić tylko w jednym miejscu i zanim potrzebna jest pewnie jakaś organizacja zajęć, świetlica, ognisko. Tak. Już wiem, że przy Narutowicza takie zajęcia będą, już tapetę podejmuje działanie.
Ciekawe też, co mówi, żeby też nie dziwić się, że te dzieci będą się świetnie bawić, tak? Żebyśmy nie byli też tacy zaskoczeni, że
wejdą jakby w środowisko, a to jest też lekcja dla naszych dzieci, prawda?
Oczywiście,
taka lekcja empatii.
Doceniania tego, co mamy, oczywiście, że tak. Tak, ale zobacz, co też bardzo ciekawego powiedziałaś, że tutaj nie mówimy o zbiórkach, akcjach, tylko mówimy o przyjaźni i o troszczeniu się.
Pewnie,
tak?
Bo to jest w człowieku. Słowa. Już nie potrzeba żadnych ustalać nowych, nie wiem, reguł, zasad. Po prostu to jest ciąg dalszy. To są te owoce tego, co gdzieś tam przez lata od dziecka w człowieku pewnie pączkuje. Tak.
Tak, ale z drugiej strony też wymaga to pewnej struktury, bo właśnie mówię o tym, że my intuicyjnie mamy zrywy chęci pomocy.
No ale po to są te wszystkie, tak, że tak się wyrażę,
na długo.
Najlepiej trzymać się jednej najważniejszej koncepcji. Jest sztab zarządzania kryzysowego, tak, są numery telefonów, żeby daleko nie szukać nawet na Facebooku tego naszego PDPZ-u. Tak, wszystkie aktualne informacje publikują nasi wolontariusze dla naszych przyjaciół, żeby im było łatwiej, żeby znaleźli ten numer bez poszukiwania, przerzucania tysiąca stron internetowych, bo to z każdej strony są różne wiadomości. Ludzie w dobrej wierze czasem no po prostu powielają jakby pewne swoje pomysły. Ważna jest pomoc tak zwana nakierowana, czyli konkretnie, co potrzeba. Tak jak wczoraj na przykład potrzebna była taka, nie inna żywność, czy przedwczoraj te pieluszki.
Tak, żeby słuchać też, jak pomagać właśnie.
Ale to jest kwestia zorganizowania i czasu, i ludzie są zdolni. Natomiast to jest już to działanie, o którym ty powiedziałaś. Najtrudniejszy jest moment przełamania czy oswojenia
bezradności. I lęku, tak. Myślę, że to jest właśnie coś, co jakby jest siłą i zwycięstwem, że tacy wielcy tyrani czy takie sytuacje lękowe nas paraliżują, tak? Jeżeli ktoś zrobi chociaż jeden mały krok, to już idzie do przodu. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę, bo coś takiego ważnego tutaj wybrzmiało też, żeby ludzie, którzy podążają z pomocą, nie byli zaskoczeni, że różne miejsca będą też ich troszkę zatrzymywać, że to nie jest tak, że ta pomoc nie jest potrzebna, tylko pamiętajmy, żeby, jak ja to często tłumaczę studentom psychologii, żeby nie rzucać się z pomocą, tak? My mamy z pomocą dążyć, podążać, tak? Mamy być tak malutki pół kroczku za osobą potrzebującą, żeby też nie narzucać jej swojej emocji, tak? Że nie robimy to tylko dla siebie, tylko właśnie musimy cały czas myśleć o nich, tak? Czego oni potrzebują.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo bardzo często ludziom, którzy niosą pomoc, wydaje się, że czy jakby robią to w pełni przekonaniu i chcą być te pół kroku do przodu. To nie jest wskazane.
Tak, wielka pokora, tak.
Ogromna pokora, tak. Ogromna pokora.
Tak. I właśnie myślę sobie, że to jest niezwykłe spotkanie, bo jeżeli w takim odruchu serca jesteśmy w stanie się jednak zatrzymać i pomyśleć, nie czego ja potrzebuję komuś pomóc, może zmniejszyć swój lęk, ale pytam się, co ta druga strona potrzebuje. I jeżeli te nasze potrzeby się spotkają, to jest spotkanie, tak? I wtedy jest taka szansa, że nawet małe odruchy czy działania, a też mogą być bardzo konkretne, tak? No bo widzimy też tutaj, że logistycznie Polska jest niezwykle dobrze przygotowana, co to myślę, że na całym świecie jakoś budzi wielkie takie wsparcie, tak, że Polacy też właśnie długofalowo jakby myślą o tym pomaganiu, bo pamiętajmy, że te osoby przyjadą do nas, część może wyjedzie, część może pojedzie dalej, ale część z nami zostanie, tak, ona się wpisze jakby w naszą rzeczywistość i żeby też ta nasza pomoc nie kończyła się właśnie po tygodniu, dwóch, tylko no właśnie była raczej przyjaźnią i troską niż jakimś incydentem, tak, bo to też jest bardzo ważne.
Sądzę, myślę, że bardzo wielu jakby wchodzi w tę myśl, zwłaszcza dorosłych, w sytuacje ludzi, którzy stają się naszymi gośćmi, ale dla takiego dziecka wizyta gości w postaci pani, której nie zna, z małym dzieckiem, oddanie swojego pokoju na tę noc czy dwie, bo są takie sytuacje, to jest
albo spotkania przykład, ze swoimi rówieśnikami,
prawda?
Tak? Albo z jakimś takim starszym bratem, tak? To dla nich jest niesamowite doświadczenie, tak.
I tu już rozmowa toczy się sama, prawda?
Tak, spotkanie. Ja zawsze mówię, że pierwszą rzeczą to jest spotkanie, tak? Jeżeli ludzie mają przestrzeń na spotkanie się, to wtedy rozmowa toczy się oczami. Często może być też tak, że nie będziemy rozumieć po ukraińsku, albo oni nas nie będą umieć rozumieć. Ja czasami obserwuję, jak my chcąc pomagać, no używamy rosyjskich słów, tak? Mhm. Pamiętajcie Państwo, że my Polacy, może z tego starszego pokolenia,
wszyscy
ja też jestem takiego,
gdzie
uczyłam się właśnie rosyjskiego, więc chcąc pomóc, możemy na przykład niechcący, nie mając tego świadomości, chcąc się porozumieć, używać rosyjskich słów, tak? Pamiętajmy, że mogą być to dla nich słowa na jeźdźcy, tak? Ale musimy tłumaczyć.
Chociaż z tego, co mówią opiekujący się służby, to często ten język rosyjski jest językiem komunikacji, bo nie wszyscy znają ukraiński. Ale z tym już sobie radzą ci, którzy się jakby przygotowują, czy przygotowują tę pomoc takiej profesjonalnej. Podobnie jest z pomocą psychologiczną, gdzie przecież wszyscy na dobrą sprawę otwarci psychologowie z naszego miasta składają takie deklaracje. Zadeklarowaliście, jesteście do dyspozycji. Ale to już jest taka bardzo profesjonalna i bezpośrednia pomoc, która pewnie będzie, tak jak wspomniałaś, potrzebna przez wiele, wiele miesięcy, może nawet lat. Nie tylko, może lat. Natomiast rozmawiamy i tej rozmowy na dobrą sprawę chyba sami jeszcze nie umiemy podjąć i uczymy się. Tak. Uczymy się, ale to nie jest wstydem zapytać, jak to czynić, kto nam może pomóc, kto nam może podpowiedzieć, niż po prostu brnąć w niepewne i udawać, że ja sobie radzę, tak?
Tak, albo że dziecko
to jest,
tak?
A że nic się nie dzieje. To jest to, o czym powiedziałaś, że to, że nasze dziecko na przykład nie jest wylewne, nie rozwija tematu, jakby zamyka się w sobie, to wcale nie powinno wzbudzać naszego poczucia spokoju, tak, choć trudno mówić tu w ogóle o poczuciu spokoju, bo wszyscy są chyba w emocjach ogromnych, dorośli także. Tylko niepokoju.
Zdejmować z nas tą odpowiedzialność, tak, rozmawiania, czy w takim sensie, tak. Z cichymi dziećmi też trzeba rozmawiać, tak, też trzeba rozumieć ich emocje i ja też tak trochę wracam do tego, bo my rozmawiamy o rozmawianiu, ja cały czas podkreślam, że bardzo ważny jest ten aspekt werbalny, jak rozmawiamy, jakimi słowami.
Przypomnijmy, bo jeśli ktoś nas słucha, dopiero teraz włączył radio i nie słyszał pierwszych kilku minut naszej rozmowy, kiedy to rozpoczęłaś od tego, że najważniejsze jest spotkanie, dotyk, uśmiech, gest,
kontakt,
spojrzenie w oczy. Czasem mówimy różnymi językami, ale
niewerbalna.
Prawda? Ale nasz uśmiech, nasze oczy mówią wszystko.
Tak, dokładnie. Stąd, ale tak mówię, podkreślam, fachowcy mówią, że porozumienie się człowieka z człowiekiem to jest, powiedzmy zaokrąglając, tylko 30% komunikatów werbalnych, słów, takich bezpośrednio, a aż 70% komunikatów niewerbalnych. Ale pamiętajmy, że też te słowa są ważne, tak? Czyli tak jak rozmawiamy, musi być to adekwatne do sytuacji, do wieku osoby, z którą rozmawiamy, do jej stanu, tak? Bo będzie spokojne dziecko, będzie płaczące dziecko, będzie dziecko w panice i w szoku, tak? To słowa musimy znaleźć inne. Ale głównie 70% to jest komunikat niewerbalny, tak? To jest postawa ciała, to jest ton głosu, to jest kontakt wzrokowy, to jest cierpliwość w tonie głosu, tak? To są wszystkie rzeczy, które my intuicyjnie wiemy, tak jak się przemawia do dziecka, tak? Kiedy chcemy go uspokoić i wysłać mu sygnał, że damy radę, tak? Bo to jest ten komunikat. Nie, że wszystko będzie dobrze albo że nic się nie stało, tylko że szukamy wspólnie rozwiązania i że damy radę. To jest ten komunikat. I oczywiście 30% komunikatów werbalnych, ale to już myślę, że też można intuicyjnie znaleźć ten poziom porozumienia.
To takie ważne, co powiedziałaś. Nie, że wszystko będzie dobrze, bo tego po prostu nie wiemy.
Tak. Nie możemy
i nie mamy
tego
prawa oszukiwać nikogo.
Tak.
Choć to bolesne i bardzo trudne i dramatyczne. Także młodego człowieka.
A że sobie poradzimy, to jest...
To już jest inny komunikat.
To już jest inny komunikat, tak? Albo że będziemy szukać rozwiązania.
Będziemy starali się pomóc, tak?
Tak. Albo że po prostu będziemy, nie poddamy się. Właśnie to jest też bardzo ważne, że szczególnie dzieci, te takie w środku, które już zaczynają myśleć...
Czy te 7-11, czy te wcześniej?
7. Wiesz co, myślę, że każde na swoim poziomie będą bardzo wyczulone na taką prawdę i taką prawdziwość komunikatu, tak? Czyli tak jak mówisz, jak ktoś mówi, a nic się nie stało, wszystko będzie dobrze, tak? My tak czasami pocieszamy, to one czują, że to jest jakieś nieprawdziwe, tak? Ale jeżeli powiemy, szukamy pomocy, znajdziemy rozwiązanie, uczymy się, tak? Będziemy, nie poddamy się, tak? To w tym już jest zupełnie inny przekaz takiego prawdziwego komunikatu. tak? I też, tak jak rozmawiałyśmy, jedne dzieci usłyszą słowo, inne usłyszą siłę w naszym głosie, tak? Że my mówimy, w co wierzymy, inaczej mówimy. Nasz głos wyraża w coś, w co wierzymy, a w coś, w co nie wierzymy. Także też dbajmy i szanujmy, że te nasze dzieci są mądre, myślą i naprawdę bardzo dużo wiedzą. Także nie oszukujmy ich, to jest bardzo ważne.
Dzieci po to są, by kochać je.